Mówi Paryż Radio France International. Minęła 18, dziś jest niedziela, 23 dzień grudnia, Wigilia Wigilii. Dobry wieczór Państwu, przedświątecznie witają zza szyby reżyserki Andrea Kunowa i ze studia Grzegorz Dobiecki. Dziś w programie przegląd paryskich tygodników pod redakcją Piotra Błońskiego, kronika europejska Sylwii Gips, magazyn Polska we Francji opracowany przez Piotra Rosochowicza oraz, a jakże, kolędy na jazzowo wybrane przez Kasię Zawicką. Za chwilę wiadomości, dzisiaj nie za długie, byśmy nieco od aktualności odpoczęli w święta. Wszystkim to się należy. Tu Paryż, RFI. Ponieważ do odwołania żyjemy wciąż w cywilizacyjnym i kulturowym obszarze judeo-chrześcijańskim, to też w przeddzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, jako pierwszą podajemy następującą wiadomość. Nazajutrz po przyjęciu przez byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira wiary katolickiej, dziennik Sunday Times opublikował dane, z których wynika, że praktykujących katolików jest dziś w tym kraju więcej niż praktykujących anglikanów. Proporcja wynosi 862 tysiące do 852 tysięcy. A za kryterium przyjęto regularny udział w niedzielnych nabożeństwach w kościołach obu wyznań. Anglikanizm pozostaje nadal pierwszą religią Wielkiej Brytanii, jednak w ciągu ostatnich 40 lat liczba jego praktykujących wyznawców zmalała o połowę. Praktykujących katolików też ubywało, ale w mniejszym tempie, na co, jak przypuszczamy, pewien wpływ mieli liczni przybysze z Polski. Ta informacja nie zostanie zapewne zauważona w innych strefach cywilizacyjno-kulturowych, na przykład w Tajlandii i Uzbekistanie, gdzie w niedzielę nie zajmowano się religią, tylko polityką. W obu tych krajach odbywały się mianowicie wybory. Sądząc z pierwszych szacunkowych danych, w Tajlandii w demokratycznych wyborach parlamentarnych pewne zwycięstwo odniosła partia władzy ludu, na której czele stoi były premier Thaksin Shinawatra, usunięty na drodze wojskowego, ale bezkrwawego zamachu stanu w 2006 roku. Agencje już zastanawiają się, czy armia pogodzi się z powrotem do władzy i jego stronnictwa. Obywatele Uzbekistanu podobnych rozterek nie mają. Wybory prezydenckie są tam formalnością, bo na czele państwa pozostanie i tak panujący niepodzielnie od lat 18 Islam Karimow. Ma on co prawda trzech rywali, ale jak donosi agencja Reutersa z Taszkentu, większość uzbeckich wyborców nawet nie wie, jak się owi figuranci nazywają. Dla polityków zachodniej koalicji obowiązkowym kierunkiem przedświątecznych niezapowiadanych wizyt stał się w tych dniach Afganistan. W niedzielę taką krótką wyprawę odbył premier Włoch Romano Prodi. Spotkał się z prezydentem Hamidem Karzajem, zapewnił o poparciu dla demokratycznego Afganistanu zagrożonego przez terror talibów oraz odwiedził włoskich żołnierzy stacjonujących pod Kabulem. Jest ich tam łącznie około 2000. W sobotę podobne wizyty u Karzaja i swoich żołnierzy złożyli prezydent Francji i premier Australii. Hiszpański minister obrony José Antonio Alonso zapewnił w niedzielę, że wojskowy kontyngent z jego kraju, 700 ludzi pod bronią, pozostanie w Afganistanie tak długo, jak to będzie konieczne. Te deklaracje agencje odnotowały z uwagą nie tylko dlatego, że stanowi ona kolejny pozytywny odzew na amerykańskie apele o przedłużanie, a nawet nasilanie wojskowej obecności aliantów w Afganistanie. Również dlatego, że Hiszpania w tej sprawie zachowuje się inaczej niż w kwestii irackiej. Po pamiętnych zamachach w Madrycie prawicowy rząd José María Aznara przegrał wybory, a socjaliści José Luisa Zapatero ulegli szantażowi islamskich terrorystów i wycofali hiszpańskich żołnierzy z Iraku. Mówi Paryż, RFI. Francuska literatura poniosła dotkliwą stratę. Piotr Rosochowicz.
W wieku 97 lat zmarł w sobotę wieczorem francuski pisarz Julien Gracq. Jego powieści tłumaczone były, co prawda, na język polski, ale był nad Wisłą i Odrą mało znany. Autor Brzegów Syrtów i Bliskich Wód mieszkał przez wiele lat w swej rodzinnej miejscowości Saint-Florent-le-Vieil na zachodzie Francji. Jego prawdziwe nazwisko to Louis Poirier. Napisał 19 wielkich powieści. Oprócz nich był autorem kilkunastu mniej liczących się w literaturze światowej książek surrealistycznych i fantastycznych. Nie można go właściwie zakwalifikować do żadnego z prądów literackich XX wieku, choć chętnie przez krytyków literackich klasyfikowany był wraz z Marcelem Proustem, Paulem Claudelem i André Bretonem. Często odwoływał się do dawnych form stworzonych przez Edgara Allana Poe, Gerarda de Nervala czy Artura Rimbaud. Był człowiekiem bardzo zamkniętym, nieśmiałym i odrzucającym wszelkie zaszczyty. W roku 1951 odmówił przyjęcia nagrody Goncourtów za Brzegi Syrtów. W 1989 roku wyraził zgodę na to, aby jego dzieła znalazły się w prestiżowej kolekcji Gallimarda, La Pléiade. Nigdy nie chciał, aby jego książki ukazywały się w formacie kieszonkowym. Miały one m.in. przez to ograniczone nakłady, co nie przeszkadzało, aby Julien Gracq cieszył się wśród znawców literatury znakomitą renomą i miał wśród nich opinię doskonałego pisarza.
Z Paryża słuchają Państwo wiadomości Radia France Internationale. Izrael i palestyński Hamas, każdy ze swej strony, wykluczyły w niedzielę możliwość zawarcia rozejmu. Oznacza to, że Cahal nie przerwie ataków z powietrza na strefę Gazy, kontrolowaną od czerwca przez radykalnych islamistów, zaś Hamas nadal będzie ostrzeliwał terytorium Izraela z wyrzutni rakiet. Podczas posiedzenia rządu premier Ehud Olmert stwierdził, że Hamas, podobnie jak dżihad islamski, nie może być partnerem do dialogu, bo nie przestrzega warunków ustanowionych przez wspólnotę międzynarodową. Jak pisze AFP z Jerozolimy, za deklaracją Olmerta kryje się przekonanie, że rządy Hamasu w strefie Gazy, zaprowadzone bezprawnie, nie potrwają już długo, więc negocjacje i tak nie mają sensu. W Rijadzie poinformowano w niedzielę oficjalnie, że od 14 grudnia na terenie Arabii Saudyjskiej aresztowano 27 cudzoziemców i jednego Saudyjczyka związanych z Al-Kaidą, którzy planowali zamachy na terenie Królestwa, zwłaszcza w okolicach Mekki i Medyny. Algierska Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Narodowego zamierza przeprowadzić gruntowną czystkę w szeregach policji. Szef dyrekcji Ali Tunsi zapowiedział w wywiadzie dla lokalnej prasy, że posad nie stracą jedynie ci, którzy są naprawdę zdolni i zdeterminowani stawić czoła terroryzmowi. Jego zdaniem właśnie brak takiej determinacji umożliwił Al-Kaidzie dokonanie zamachów w Algierze. 11 grudnia zginęło w nich łącznie 41 osób, w tym 17 pracowników ONZ. Bomby wybuchały również we Francji, ale z innych powodów. Na Korsyce to już stały element folkloru politycznego, ostatnio głośniejszy, za sprawą wyroku dożywocia dla Iwana Kolony, uznanego przez sąd przed 10 dniami za zabójcę prefekta Korsyki Claude'a Erignaca w 1998 roku. W niedzielę nad ranem ładunki wybuchowe eksplodowały w Ajaccio, w pobliżu symboli Republiki Francuskiej, czyli koszar żandarmerii i urzędu skarbowego. Dwie osoby zostały ranne. Nikt natomiast nie ucierpiał w wyniku kolejnej akcji przeprowadzonej przez tajemniczą grupę podpisującą się jako Nacjonalistyczna Frakcja Armii Rewolucyjnej, w skrócie FNAR. Otóż w nocy z soboty na niedzielę FNAR wysadziła w powietrze, tym razem skutecznie, bo poprzednia próba była nieudana, automatyczny radar zainstalowany przy szosie N184 wiodącej przez las Saint-Germain-en-Laye niedaleko Paryża. Nazwa grupy brzmi groźnie, jej metody są, jakkolwiek na to patrzeć, terrorystyczne, ale jak się wydaje, ma ona coraz więcej sympatyków wśród francuskich kierowców, dla których automatyczne radary stały się ostatnio zmorą i utrapieniem. Od kwietnia w samym tylko regionie stołecznym doszło już do 8 udanych lub nie prób zniszczenia radaru za pomocą ładunku wybuchowego. Nie wiadomo, czy wszystkie akcje były dziełem tej samej grupy. Nie wiadomo również, jak liczna jest siatka FNAR. Raczej jednak zabraknie jej sił i środków, by wygrać z państwem francuskim. Ono zaś ustami prezydenta Sarkozy'ego zapowiedziało właśnie, że automatycznych radarów będzie wciąż więcej i więcej. Do 2012 roku ich obecna liczba 1800 ma się podwoić. Mówi Paryż Radio France Internationale, to były przedświąteczne wiadomości. Po nich Piotr Błoński zaprasza na przegląd francuskich tygodników.
Tygodniki się zmówiły i oferują na koniec roku wydania podwójne. Każdy przygotował na długie zimowe wieczory specjalną wkładkę z zestawem tematycznym. Le Nouvel Observateur prezentuje na 50 stronach wiek XIX, wiek wszystkich możliwości. L'Express na 80 stronach wielką historię Żydów. Le Point, Chiny, imperium gigantyzmu. Jest co poczytać, a nie sposób nawet tego porządnie omówić. Postaram się więc tylko wyskubać kilka ziarnek z tego bogactwa. Za to niewiele mamy w tej porcji tygodników istotniejszych materiałów dotyczących bezpośredniej aktualności. No, chyba że o Sarkozim i Carli Bruni. No właśnie, dlaczegożby nie? Romansu prezydenta nie może przecież i nie powinna monopolizować prasa sensacyjna. Może on mieć daleko idące konsekwencje polityczno-społeczne i to niezależnie od tego, czy prawdą jest, jak twierdzi przyjaciółka Carli Bruni, że Sarkozy poprosił ją o rękę i Carla ma miesiąc na odpowiedź. A kto wie, czy konsekwencje nie będą nawet i gospodarcze, jeśli na przykład ta para narzuci jakiś nowy look, który będzie naśladowany przez miliony. Byłoby to tym dowcipniejsze, że romans prezydenta okropnie drażni jego przeciwników politycznych, choćby dlatego, że trudno go za rzecz samą krytykować. Sarkozy z Carlą nikomu krzywdy nie czynią. Nie sam romans, lecz całokształt działań publicznych Sarkozy'ego opisuje wnikliwie, a złośliwie felietonista Le Nouvel Observateur Jacques Julliard, przedstawiając je jako przedsięwzięcie nade wszystko mediatyczne. Amory prezydenta, czytamy, to felieton starannie podzielony na 52-minutowe epizody, podobnie zresztą jak wszystkie inne jego działania. Kolejny sukces strategii politycznego otwarcia, czytamy. Przecież Carla Bruni opowiadała się na wiosnę tego roku za kandydaturą Ségolène Royal. Ale cóż, polityka nie wyklucza sentymentów. I zresztą Sarkozy dotrzymał słowa. Obiecywał, że unowocześni francuskie obyczaje i unowocześnił. Jeszcze 15 lat temu prezydent porzucony przez małżonkę nie afiszowałby się z nową konkietą po dwóch zaledwie miesiącach. Tyle, że wszyscy dostrzegli pewne podobieństwo między Carlą a Cecylią. No cóż, wiele kobiet przeżywa wiele różnych romansów z tym samym mężczyzną, a wielu mężczyzn ten sam romans z wieloma kobietami. Należy do nich Nicolas Sarkozy. Tak czy owak, jego strategia komunikacji społecznej skazuje go na opowiadanie nam nowej historyjki co tydzień. Jest to zasada stosowana w brazylijskich telenowelach. Takich 52-minutowych epizodów można się doliczyć co niemiara. Przed bułgarskimi pielęgniarkami były dzieci z przedszkola w Neji. Mieliśmy epizod pod tytułem Sarkozy w Afryce, poprzednio Sarkozy w Europie, jeszcze wcześniej Sarkozy w Ameryce. Kolejny epizod zaciera wspomnienie poprzedniego. Kaddafi? Jaki Kaddafi? Tak samo w polityce wewnętrznej. I nieważne, że problemy pozostają do rozwiązania po odjeździe ekip telewizyjnych. Trzeba Sarkozy'emu wierzyć na słowo, gdy mówi, że prezydentura mu nie wystarcza, ciągnie Julliard, sztandarowy felietonista zdecydowanie opozycyjnego Le Nouvel Observateur. Giscard i Mitterrand pragnęli uznania jako pisarze, Chirac jako etnolog, a Sarkozy wymyśla sobie wiele powołań naraz. Czy pragnie podzielić się w ten sposób wielorakimi swymi talentami, czy też ukryć w tym gąszczu swe prawdziwe jestestwo? Dobrze wiem, ciągnie Julliard, że Francja jest krajem kazirodczej zmowy elit, ale Sarkozy wykorzystuje to w sposób bezprecedensowy. Trudno wierzyć, by robił to dla samej przyjemności. Czy jest on zatem rycerzem politycznego otwarcia na lewo, czy też dostarczycielem prezentów dla najbogatszych? Katem przywilejów emerytalnych kolejarzy, czy zapobiegliwym księgowym własnego, podwyższonego właśnie prezydenckiego uposażenia? Czempionem praw człowieka i wyzwolicielem sławnych zakładników, czy też spolegliwym przyjacielem Busha, Hu Jintao, Putina, Chaveza i Kaddafiego? Zranionym mężem Cecylii, czy uwodzicielem gwiazd ekranu? Bo oto mamy najnowszy epizod z afiszowanym przed kamerami romansem jako kulminacją. Istny prezent gwiazdkowy dla całej tej prasy, której punktem widzenia jest zazwyczaj dziurka od klucza. Oto Francja sama ma rendezvous w Disneylandzie. Ktoś kiedyś powiedział, kończy Julliard, że prezydentura republiki jest dobrą posadą, która ma jednak tę wadę, że wyklucza dalsze perspektywy. Sarkozy dowodzi właśnie, że to nieprawda. Pałac Elizejski jest wymarzonym miejscem, gdzie można robić wszystko. I nawet co innego. Przyjrzyjmy teraz sygnalizowane na wstępie wkładki. Z przyjemnością stwierdziłem, że L'Express na owych 80 stronach o historii Żydów zamieścił rzetelne, a nawet pozytywne artykuły o ich historii w Polsce. Zarówno tej dawnej, jak i o dzisiejszej ich percepcji, a to w artykule pod tytułem W Krakowie Żydzi się już nie ukrywają. Po 60 latach czytamy, młodzi Żydzi dumnie ujawniają swą tożsamość bez kompleksów. Mało tego. Bycie Żydem stało się wręcz modne. Autorzy podkreślają, że jest to wielki przełom, a ja zwracam na to uwagę dlatego, że jest to również przełom w prasie francuskiej, która, gdy mowa o Żydach, skupiała się przeważnie na przejawach antysemityzmu w Polsce. Wiek XIX, wiek opery i literatury, odkryć naukowych, postępu technicznego, rosnącego bogactwa, narodzin sportu, turystyki i dziennikarstwa, kultu wartości mieszczańskich i rewolucyjnych uniesień, stłumiony, a wyzwalający się erotyki, a także narodzin ideologii społecznych, nacjonalizmu i kolonializmu, to treść wkładki Le Nouvel Observateur. Chciałoby się dodać za Arturem Rubinsteinem wiek XIX, wiek dobrobytu, dobrego smaku i dobrego wychowania. I wreszcie Le Point i jego wkładka o Chinach, z dużymi artykułami opisującymi nieprawdopodobną skalę zjawisk, przemian i inwestycji, sąsiadują niczym druga strona medalu małe notki na temat krzywd i prześladowań. W moim odczuciu jest to błąd. Nie jest to druga strona, lecz nieustająca zbrodnia cechująca samą istotę reżimu. Najpierw więc mowa o przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich. Jak można było przewidzieć, władze w Pekinie przygotowują chińskich sportowców na olimpiadę niczym komandosów, którzy mają wygrać bitwę, a w szczególności pokonać Stany Zjednoczone. Podobnie myśleli naziści, przygotowując olimpiadę w Berlinie, a komuniści przy każdej okazji, ale to nie z Le Point, tylko moja prywatna uwaga. Kolejny pakiet to wielkie przedsięwzięcia, tamy i kanały, kombinacje przemysłowe i lasy wieżowców. Skala realizacji jest bezprecedensowa. Można to sprawdzić na miejscu i zachwycać się, jak dziennikarze zapraszani do Związku Sowieckiego w latach 30. Dalej artykuł o internecie w Chinach, gdzie do cenzury zatrudnionych jest szacunkowo 40 tysięcy agentów. O bezwzględnej kolonizacji Tybetu, o armii, o stawianiu kolejnych pionków w Afryce, o masowych karach śmierci, o mafiach, prostytucji i handlu ludzkimi organami. Więcej pozytywnych odczuć wzbudzają artykuły o powszechnym pędzie do edukacji, choć nie jest ona tam bardzo dobrej jakości, i o kwitnącej aż do szaleństwa twórczości artystycznej. Gdy mowa o Chinach, skąd takie uniesienia? Na to pytanie dziennikarzy Le Point odpowiada znany sinolog Jean-Luc Domenac. Po pierwsze i najważniejsze, mieszkańcy Chin wyznają z aparatczykami partii komunistycznej wspólne hasło – nigdy więcej maoizmu. Jedni i drudzy nie mają całkiem tego samego na myśli, ale pamiętają – nigdy więcej. Ogrom powszechnego cierpienia od 1949 roku sprawił, że na propozycję, by władzę polityczną pozostawić w rękach partii, a uwolnić gospodarkę, wszyscy odpowiedzieli z entuzjazmem, uważając, że lepszy wróbel w garści. Po drugie, koniunktura międzynarodowa, do której Chińczycy sprawnie dostosowali swoją produkcję. Po trzecie, przywódcy, którzy według Domenaka są w obecnym pokoleniu inteligentniejsi i starają się o utrzymanie reżimu, który nie będąc socjaldemokracją, dostarczałby ludności socjaldemokratycznych korzyści. Paradoksalnie hamują ich w tym aparaty lokalne, czerpiące bardziej bezpośrednie korzyści z władzy i korupcji. Toteż Chiny nie są już komunistyczne, ale zachowując z komunizmu to, co najgorsze, dodają do tego to, co najgorsze w kapitalizmie. I jeszcze jedno. Bierze mnie pusty śmiech, mówi Domenac, na widok kontraktów ochoczo podpisywanych przez zachodnich przedsiębiorców w Chinach. Wszyscy albo już się dali nabrać, albo ich to wkrótce czeka.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
Europejska przygoda obchodzi 50-lecie. Pod takim tytułem zainaugurowano w Brukseli wystawę, która wygrała konkurs Unii Europejskiej na projekt wystawy z okazji 50-lecia Traktatu Rzymskiego. Zwiedziło ją od października 25 tysięcy osób. W maju 2008 roku wystawa rozpocznie objazd stolic europejskich, zaczynając od Paryża, z okazji objęcia przez Francję przewodnictwa nad Unią Europejską. Eksponaty wizualne i dźwiękowe przedstawiają historię najnowszą Europy, podzieloną na 8 okresów. Od 1945 roku zero, poprzez Europę podzieloną, a potem jednoczącą się, po Europę wspólnej przeszłości. Wystawa jest dziełem ekipy Muzeum Europy, które powstaje w Brukseli. Muzeum jest instytucją prywatną, otrzymuje subwencje od rządu federalnego Belgii, wspólnot regionalnych i kilku firm belgijskich. Proponuję Państwu rozmowę z dyrektorem naukowym Muzeum Europy, którym jest Krzysztof Pomian, filozof i historyk, profesor w Krajowym Ośrodku Badań Naukowych we Francji i na Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na wstępie mowa o koncepcji Muzeum Europy. Panie profesorze, jest pan dyrektorem naukowym przyszłego Muzeum Europy. Czy mógłby pan nam przedstawić koncepcję tego muzeum?
Zacząć trzeba od tego, że przyszłego to jest takie określenie, które może nie całkiem precyzuje stan faktyczny. Stan faktyczny jest taki, że Muzeum Europy zostało stworzone 10 lat temu, że w ciągu tego czasu zorganizowało 3 duże wystawy i kilka konferencji międzynarodowych i prowadziło prace, które każde muzeum tego typu musi prowadzić, zanim w ogóle powstanie. Z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że sytuacja jest niedobra, bo muzeum nie ma swojego własnego budynku, nie ma własnych zbiorów, jest całkiem młode. Natomiast można również do tego dodać od razu, że większość muzeów na świecie powstała właśnie w ten sposób. Kluczową sprawą dla stworzenia muzeum jest istnienie pewnego projektu intelektualnego i ten projekt intelektualny my mamy, nad nim pracowaliśmy i żeśmy go wypracowali. Żeby to powiedzieć jednym zdaniem, intencją Muzeum Europy jest pokazać historię Europy. Chcemy być muzeum historycznym, ale pokazać historię Europy pod kątem czy z perspektywy jednoczenia się Europy i oczywiście w związku z tym działania tych sił odśrodkowych, które jednoczeniu się Europy przeciwdziałają.
Krzysztof Pomian mówi dalej o tym, na czym polega jedność Europy i dlaczego nie obejmuje ona Turcji.
My jesteśmy przekonani, wbrew pozorom brzmi to jako oczywistość, co zaraz powiem, ale nie jest to bynajmniej oczywistością, jest to wręcz przeciwnie bardzo dyskutowane. My jesteśmy przekonani, że Europa stanowi pewną jedność historyczną i kulturową, że jest czymś, co się tworzyło w bardzo długim przedziale czasu. To jest sprawa, powiedzmy, 3000 lat, coś koło tego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu, który zaczyna się gdzieś tam, powiedzmy, w VI wieku naszej ery. A więc były różne fazy tej historii. Były okresy, kiedy Europa jednoczyła się i były okresy, kiedy była rozdzierana dramatycznymi wojnami. Od 50 lat jesteśmy właśnie w takim okresie jednoczenia się, ale nasza teza głosi, że Europa jest pewną jednością historyczną, że to nie jest po prostu byle jaki zlepek państw i narodów, co jest tezą, która ma bardzo istotne konsekwencje, również konsekwencje polityczne.
Właśnie, jakie konsekwencje polityczne?
Na przykład takie, że skoro jest to jedność historyczna, to ona ma swoje granice. Te granice to są granice wspólnej historii, w której różne kraje europejskie uczestniczyły, choćby w różnym stopniu, ale w jakiejś mierze razem. Z czego wynika na przykład, że nie można rozciągać Europy w nieskończoność.
To znaczy, to dotyczy przyszłego rozszerzania również Unii, dotyczy przynależności Turcji i to ma rzeczywiście konsekwencje polityczne.
Na przykład dotyczy przynależności Turcji, czy dotyczy przynależności Rosji. W rozumieniu, które my przyjmujemy, Rosja jest tworem samym dla siebie i Turcja w jakimś sensie jest tworem samym dla siebie. Ale z Europą mają one na pewno dużo wspólnego, ale częścią Europy nie są. Turcja nie jest częścią Europy w takim sensie, w jakim częścią Europy jest wszystko jedno. Polska, Szwecja czy Portugalia.
Jakie odbicie znajdzie ta koncepcja właśnie w zbiorach?
Historycy są ludźmi pragmatycznymi w tym sensie. Z tego, co powiedziałem teraz o Turcji czy o Rosji, nie wynika bynajmniej, jakoby można było przedstawić historię Europy bez uwzględnienia w nich Turcji i Rosji. One w nich oczywiście uczestniczyły. I to jeszcze jak? Żeby wziąć przykład najświeższy, w obecnej wystawie, którą mamy, oczywiście Związek Radziecki, bo w tej postaci Rosja występowała po II wojnie światowej, jako część Związku Radzieckiego, jest oczywiście obecny i nie może nie być obecny. Gdybyśmy robili wystawę dotyczącą historii Europy między, powiedzmy, początkiem XVI wieku, a powiedzmy początkiem XVIII, w okresie wojen religijnych, to Turcja musiała być jak najbardziej obecna w takiej wystawie. Ale między uczestniczeniem w tej historii, a bycie częścią Europy jest pewna istotna różnica. To nie jest tylko kwestia uczestnictwa w historii, bo Turcy oczywiście w tej historii jak najbardziej uczestniczyli, ale to jest również kwestia uczestnictwa w pewnej wspólnej kulturze, która się tworzyła, której to kultury Turcy zaczęli się dołączać i którą zaczęli asymilować w drugiej połowie XIX wieku i można dyskutować co do tego, w jakiej mierze to jest. Żeby wziąć inny przykład i wyjaśnić moją myśl od razu. Japonia od tak zwanej rewolucji Meiji w 1868 roku zaczęła przejmować kulturę zachodnią, w znacznej mierze europejską. Robiła to świadomie i zrobiła to z bardzo pozytywnym skutkiem. Nikt nie twierdzi z tego powodu, że Japonia jest częścią Europy. Japonia zrealizowała bardzo ciekawą syntezę swoich tradycji własnych z europejskimi zapożyczeniami, a myślę, że to jest to, co się dzieje w Turcji. Oni realizują bardzo ciekawą syntezę swoich własnych tradycji, w tym tradycji islamu w wersji tureckiej, innej niż wersja arabska, z kulturą europejską, ale to jest jednak coś innego.
W jednoczącej się i rozszerzającej Europie działają jednocześnie siły odśrodkowe, mówi Krzysztof Pomian.
Muzeum w ramach przedstawiania historii Europy uwzględnia również działania sił odśrodkowych. Wezmę dwa przykłady historyczne, które nie mogą być pominięte w każdej wizji historii Europy. Jest długi okres, który trwa mniej więcej dwa stulecia wojen religijnych w Europie, które obejmują właściwie całą Europę od zachodu po wschód i od północy po południe, gdzie właśnie pierwiastek religijny i konflikt religijny zdecydował o dezintegracji wcześniejszej jedności europejskiej, tej, która się dokonała w okresie pospolicie zwanym średniowieczem, i trzeba było następnie odbudować tą jedność na nowych podstawach. Ta jedność odbudowana na nowych podstawach przetrwała, powiedzmy, od początków XVIII wieku do I wojny światowej i następnie weszliśmy w długi okres wojen ideologicznych XX wieku, który można uznać, że zapoczątkowała pierwsza wojna światowa i który skończył się wraz z upadkiem muru berlińskiego i rozpadem Związku Radzieckiego. Tutaj z kolei ideologie działały jako te czynniki odśrodkowe, ale istnieją oczywiście czynniki odśrodkowe, które działają również dziś.
Jakie są te czynniki?
Bardzo różne. To są na przykład ideologie populistyczne, ksenofobiczne, antysemickie. W jakiejś wersji przykładem tego było to, co ożywiało rząd polski w czasach premierostwa Jarosława Kaczyńskiego. Ani bracia Kaczyńscy, ani ich komilitoni typu pana Giertycha i innych nie odznaczali się nigdy specjalną sympatią dla jedności europejskiej. Istnieją podobne siły gdzie indziej. Partia Jorga Haidera w Austrii, Liga Północna Umberto Bossiego we Włoszech. I to jest pewien typ sił ideologicznych, usytuowanych z reguły na skrajnej prawicy i które są wrogie Unii Europejskiej, powiedzmy idei europejskiej. Są siły, które nie deklarują się koniecznie jako takie, ale które działają na pewno rozpadowo. To są różnego rodzaju separatyzmy czy regionalizmy separatystyczne. To jest bardzo potężne w kraju Basków, w Katalonii, w Szkocji, w mniejszym stopniu w Belgii.
Ale właśnie w
gdzie
Belgii
mamy ruch flamandzki, no, który, jakby to powiedzieć, w pewnej swojej wersji skrajnej jest również dość antyeuropejski. Więc to są też siły, które działają odśrodkowo.
Czy można powiedzieć, że Bruksela, podejmując inicjatywę takiego muzeum, chciała właśnie podkreślić, że tym wspólnotom belgijskim w Belgii, w Brukseli zależy na integracji europejskiej?
Na pewno te kręgi, które podjęły inicjatywę stworzenia muzeum, bo ja podkreślam raz jeszcze, to nie była inicjatywa oficjalna, to nie była inicjatywa rządowa, to nie była inicjatywa Komisji Europejskiej. Muzeum Europy jest tworem społeczeństwa obywatelskiego. Ale te kręgi, które za tym stały i gdzie byli również i są w naszym Radzie Nadzorczej bardzo wybitne postaci belgijskiego życia politycznego i gospodarczego, chciały na pewno podkreślić związek Belgii z integracją europejską, tak.
Panie profesorze, czy można powiedzieć, że muzeum będzie dla instytucji unijnych czymś w rodzaju drogowskazu, przypominającego historię Europy, jej ciągłość, konsekwencje pewnych wydarzeń?
Byłoby bardzo dobrze, gdyby kiedy to muzeum już będzie istniało, tak jak istnieje w tej chwili, przez tą swoją wystawę, ale będzie miał już regularny cykl wystaw i tak dalej, żeby taką rolę odgrywało, ale ja nie robię sobie wielkich złudzeń w tej materii.
Czy instytucje unijne, komisja, rada, parlament nie liczą się z głosem historyków?
Nie, ja myślę, że przede wszystkim ludzie, którzy tam pracują, nie mają czasu nawet, żeby chodzić na wystawy, ponieważ tak jest ich życie zorganizowane. Więc przypuszczam, że bardzo rzadko odwiedzają muzea, pomijając tych nielicznych, którzy mają z nimi zawodowy kontakt. To powiedziawszy, rolą muzeum jest nie tylko w stosunku do polityków, ale przede wszystkim w stosunku do szerokiej opinii. To jest deklarowane przez nas. My chcemy się przyczyniać do tworzenia europejskiej świadomości obywatelskiej. Ja to z całą mocą podkreślam. Poczucia obywatelstwa europejskiego, które nie jest czymś skłóconym ani przeciwstawnym poczuciu obywatelstwa narodowego, ale dodaje się do tego jak gdyby, jako jeszcze jeden wymiar. To poczucie jeszcze nie istnieje albo istnieje w stopniu słabym. My byśmy bardzo chcieli, żeby ono uległo pogłębieniu i żeby było przyswajane sobie przez coraz szersze kręgi mieszkańców Europy.
Słyszeli Państwo rozmowę z profesorem Krzysztofem Pomianem, filozofem i historykiem, dyrektorem naukowym Muzeum Europy.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj nasze ostatnie jazzowe spotkanie przed świętami będą więc kolędy w różnych rytmach, często takich, które zupełnie nie kojarzą się nam z Bożym Narodzeniem. Ale to nasze kolędy są uroczyste, liryczne, tkliwe. W anglosaskich jest znacznie więcej radości, a amerykańskie zespoły jazzowe, zwłaszcza te stare, przedwojenne, grają piosenki gwiazdkowe z taką energią, że nogi same ruszają do tańca. Santa Claus is Coming to Town gra orkiestra Woody Hermana.
Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Ale kolędy anglosaskie to nie tylko boogie-woogie czy swing, czego najlepszym dowodem jest jedna z najpiękniejszych kolęd śpiewana chyba wszędzie tam, gdzie obchodzone jest Boże Narodzenie. Nagrano niezliczoną ilość jej wersji. A ja wybrałam dzisiaj dla Państwa polską, jedną z moich najulubieńszych jazzowych płyt z kolędami. Cicha noc śpiewa Urszula Dudziak i Grażyna Augustik.
Ludziom przed
śpiewała Urszula Dudziak i Grażyna Augustik. Let It Snow to piosenka, którą z pewnością wszyscy Państwo znacie. Występowała w wielu amerykańskich filmach, w których akcja działa się w okolicach Bożego Narodzenia. Dzisiaj w wykonaniu Ellie Fitzgerald.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in a storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Goodnight. How I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in a storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow.
Let It Snow śpiewała Ella Fitzgerald. Merry Christmas, baby. Gra orkiestra Lionela Hamptona.
The mistletoe. back to me.
Merry Christmas Baby grała orkiestra Lionela Hamptona. White Christmas to także kolęda, która doczekała się najróżniejszych interpretacji. Zaśpiewało ją kilka największych gwiazd piosenki, takich jak Frank Sinatra czy Elvis Presley. Powstało też mnóstwo wersji jazzowych. Jedna z nowszych to wersja Diany Krall.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji.
Piotr Rosochowicz.
Rozwiązywanie sporów między różnymi firmami w drodze arbitrażu zamiast kierowania spraw na wokandę sądów powszechnych staje się na świecie coraz bardziej popularne. Prezes sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Pierre Tercier, też twierdzi, że liczba arbitraży rośnie na całym świecie w wielkim tempie. Podobnego zdania jest i prezes sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, mecenas Piotr Nowaczyk. W Warszawie niedawno odbyło się doroczne spotkanie Europejskiej Grupy Arbitrażowej przy ICC, czyli przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Jaki był przebieg tego zebrania?
Warto podkreślić, że Warszawa po raz pierwszy gościła u siebie tak ważne, prestiżowe spotkanie. European Arbitration Group Meeting to zebranie prezesów największych sądów arbitrażowych położonych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz pojedynczych arbitrów i ekspertów od arbitrażu, który kiedyś określany był East-West, czyli z reguły rozstrzygających spory pomiędzy zachodnimi inwestorami inwestującymi w Europie Centralnej i Wschodniej. Mieliśmy gości z 21 państw, stawili się wszyscy najlepsi i najwięksi. Zebranie było bardzo owocne. Dodam tylko, że spotykamy się zaledwie raz w roku, rotacyjnie w różnych stolicach, a co drugie spotkanie odbywa się w Paryżu, także następne 10 października 2008 zostało już wyznaczone w siedzibie ICC w Paryżu.
Jaki procent umów handlowych zawiera klauzulę o arbitrażu w tej chwili?
Zawiera się w Polsce około 20 tysięcy umów rocznie. Ile z nich zawiera klauzulę arbitrażową, to trudno ustalić, gdyż informacje takie mają poszczególne kancelarie adwokackie obsługujące swoich klientów. My, prezesi sądów arbitrażowych, dowiadujemy się o zapisie na sąd arbitrażowy dopiero wtedy, gdy wyniknie spór. A ten zaczyna się z reguły po kilku latach dopiero, bez kolizyjnej współpracy. ICC robiło w tym zakresie swoje obliczenia i zwróciło uwagę na to, że mniej więcej po dwóch albo po trzech latach od chwili zawarcia umowy pojawia się najwięcej nieporozumień w związku z ich wykonaniem. Z kolei według moich danych Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie ten okres jest nieco dłuższy i rozpoznajemy u siebie w Warszawie w tej chwili sprawy średnio z umów zawieranych w roku 2002 albo 2003, a więc po 4-5 latach dopiero.
Jaka część pochodzi z regionu Europy Środkowo-Wschodniej?
To bardzo jest ciekawe pytanie. SSEI w Paryżu jest największą organizacją arbitrażową na świecie. Rozpoznaje według moich danych za rok 2006 przyjęto 593 nowe sprawy. I to są sprawy międzynarodowe z całego świata. Staramy się monitorować, ile z tych spraw ma charakter polski. I od czasu, kiedy w Polsce powstał Komitet Narodowy ICC, czyli od 1999 roku, naliczyliśmy takich spraw minimum 106. To znaczy 106 różnych polskich przedsiębiorców bądź podmiotów gospodarczych było zaangażowane w arbitraż ICC. 40 polskich arbitrów, 40 polskich nazwisk powtarza się w tym okresie jako arbitrów rozstrzygających międzynarodowe spory. A Polska 12 razy w tym czasie była wybrana miejscem arbitrażu. Myślę, że naszych słuchaczy ucieszy wiadomość o rosnącej roli języka polskiego. Otóż do tej pory jednoznaczna dominacja języka angielskiego sprawiała, że w międzynarodowym arbitrażu ICC aż 75% spraw odbywało się w języku angielskim. Tylko 10% w języku francuskim. 5% w języku hiszpańskim. Natomiast pozostałe 10%, które jest podzielone na kilkanaście języków arbitrażu, no o dziwo język polski wysunął się na czoło tego peletonu i możemy od roku 2006 mówić już, że język polski stał się czwartym językiem międzynarodowego arbitrażu przed niemieckim, włoskim, portugalskim, arabskim, rosyjskim, tureckim i innymi.
Ilu polskich arbitrów jest na liście sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej?
Przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie prowadzimy listę arbitrów, którą nazywamy listą arbitrów rekomendowanych. Arbitrem może być każdy poza sędzią sądu powszechnego, natomiast jest niewiele osób, które można rekomendować do tego zadania. Na naszej liście w Warszawie mamy 165 nazwisk, z czego mniej więcej 30 to są nazwiska prawników zagranicznych.
No, jakie są zalety sądu arbitrażowego wobec sądu powszechnego? Przypuszczam, że tutaj głównie chodzi o czas trwania i o koszty takiego postępowania.
Z pewnością. Arbitraż tradycyjnie jest szybszy i bardziej przyjazny przedsiębiorcom. Arbitraż wywodzi się z sądów kupieckich. Wśród ludzi biznesu panują pewne obyczaje handlowe, które starożytni Rzymianie mądrze nazwali lex mercatoria. Czasami w pół słowa rozumieją się kontrahenci, a spór rozstrzygnąć jest łatwiej poprzez fachowców, jeżeli arbitrzy mają doświadczenie w danej konkretnej dziedzinie wiedzy czy specjalizacji, czy to jest arbitraż konstrukcyjny, czy to jest arbitraż konsumencki, czy to jest arbitraż sportowy, znacznie łatwiej rozstrzygnąć arbitrowi sprawę, arbitrowi, którego strony same wybrały zgodnie z jego specjalizacją, niż sędziemu sądu powszechnego, który zdał egzamin sędziowski w wieku 25 lat i poza wymierzaniem sprawiedliwości w sądzie powszechnym nie ma innego doświadczenia życiowego. Inną zaletą arbitrażu jest fakt, że jest on z reguły jednoinstancyjny, a więc unikamy czasochłonnej procedury odwołań, apelacji, zażaleń, kasacji itd. Wreszcie trzecią zaletą arbitrażu jest jego poufność, dyskrecja. Strony mogą wręcz umówić się, że nawet fakt zaistnienia sporu utrzymają w tajemnicy, chociażby po to, żeby nie dowiedziała się o nim konkurencja. Podczas gdy w sądzie powszechnym rozprawy odbywają się jawnie, na sali może usiąść publiczność, wśród publiczności mogą być dziennikarze, którzy przebieg rozprawy zrelacjonują w mediach, a tego nie zawsze w biznesie pragną strony.
A jak koszty wyglądają?
Koszty postępowań arbitrażowych są przewidywalne i z góry określone. Każdy sąd ma swoją taryfę opłat, które należy uiścić wdając się w spór. Natomiast jest to, że tak powiem, wydatek jednorazowy, podczas gdy w sądach powszechnych bardzo trudno jest przewidzieć, jak długo sprawa potrwa, ile w międzyczasie będzie zażaleń, od których trzeba również uiścić wpis sądowy. Czy będzie druga instancja, czy nie będzie drugiej instancji? Czy druga instancja uchyli sprawę do ponownego rozpoznania i koszty przy okazji strony poniosą dodatkowe, czy też nie. Także arbitraż z racji tej fachowości, jednoinstancyjności, poufności jest bardziej przewidywalny i stronie łatwiej jest przygotować się finansowo do prowadzenia procesu przed sądem polubownym niż przed sądem powszechnym.
Czy przewiduje się stosowanie nowoczesnych środków, czy w ogóle przepisy wasze sądów arbitrażowych przewidują tego rodzaju modernizację typu na przykład, nie wiem, wideokonferencje?
Tak, pan redaktor dotknął bardzo ważnego czynnika, który również ma wpływ na obniżenie kosztów postępowania. Staramy się jak najbardziej stosować wszystkie zdobycze techniki. Komunikowanie się ze stronami i między arbitrami w formie konferencji telefonicznych, czy wideokonferencji, czy używanie poczty elektronicznej. To już jest praktycznie abecadło arbitrażu. W arbitrażu międzynarodowym jest to o tyle ważniejsze, że można tym sposobem zaoszczędzić na kosztach podróży oraz na czasie arbitrów. Można wręcz rozprawę przeprowadzić w trakcie wideokonferencji. Można naradę pomiędzy arbitrami na trzech różnych kontynentach przeprowadzić w formie konferencji telefonicznej albo wideokonferencji. Takich nowin sądy powszechne w żadnym kraju jeszcze nie stosują.
Była to rozmowa z prezesem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, mecenasem Piotrem Nowaczykiem.
RFI. Radio France Internationale.
To wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję państwu. Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.